Dzisiaj w ramach kampanii miasta Stargard Rodzina z osobą niepełnosprawną rozmowa z Kazimierzem Nowickim, przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, w tym roku przypada 25-lecie działalności warsztatu terapii zajęciowej i 20-lecie środowiskowego domu samopomocy. Jakie emocje towarzyszą panu, kiedy pojawiają się te kolejne jubileusze i tę kolejną kartkę z kalendarza się odrywa?
To jest przyjemne, że tak bogate jubileusze, jeśli chodzi o wiek, w tym roku obchodzimy. Ja przypomnę, że w zeszłym roku obchodziliśmy 25-lecie funkcjonowania koła, czyli w 26 roku funkcjonowania mamy 25 lat pracy warsztatu terapii zajęciowej i 20 lat pracy środowiskowego domu samopomocy. Refleksję mam taką, że to jest ogrom pracy w tych latach, które minęły. Dlatego, że szczególnie warsztat terapii zajęciowej tworzony i uruchamiany 25 lat temu, to była jakby pierwsza tego typu placówka, nie tylko na naszym terenie, ale w ogóle na terenie kraju. Dlatego, że nasze stowarzyszenie było inicjatorem jakby powoływania, tworzenia tego typu placówek i nasz warsztat terapii zajęciowej był jednym z pierwszych placówek w kraju. Nie było wtedy jeszcze stosownych przepisów dotyczących funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Ja pamiętam, że tworzyłem te przepisy, dawałem je do zatwierdzenia władzom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Potem miałem taką satysfakcję, że to, co tutaj tworzyłem na miejscu, to się znalazło jakby w przepisach ogólnopolskich. Także tych refleksji jest dużo. Natomiast jeśli chodzi o środowiskowy dom samopomocy, to na tamte czasy sprzed 20 lat to też była jedna z początkujących jakby tego typu placówek. Pamiętam, że wojewoda zlecił samorządowi miasta utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy. My jako organizacja pozarządowa mająca już doświadczenie w 5-letniej pracy warsztatu terapii zajęciowej wystartowaliśmy do konkursu na utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu. No i tak to trwa do dzisiaj.
Czy wtedy 25 lat temu, 20 lat temu wydawało się, że sięgacie po niemożliwe? Było takie gdzieś tam z tyłu głowy przekonanie, że okej, robimy to, ale czy to się uda?
Ja pani powiem, zawsze starałem się być nacechowany jakimś optymizmem. Aby zakładać, tworzyć czy myśleć o tworzeniu tego typu placówek, trzeba przede wszystkim mieć rejestr czy katalog osób, które tego typu pomocy i tego typu pobytu w placówce potrzebują. Od tego trzeba zacząć. To nie można tworzyć czegoś dla samego tworzenia. Poza tym trzeba mieć przygotowaną kadrę również. No i trzeba mieć obiekt, trzeba wiedzieć, gdzie to tworzyć. My spotkaliśmy się i 25 lat temu, i 20 lat temu z dużą życzliwością ze strony naszego stargardzkiego samorządu. Dzięki temu mogliśmy uzyskać te obiekty, w których placówki się mieszczą. Warsztat terapii zajęciowej przekazany przez miasto dzisiaj jest własnością koła. Natomiast środowiskowy dom samopomocy działający jakby na zlecenie pokonkursowe prowadzony jest w obiekcie będącym własnością miasta, obiekcie użyczonym jakby kołu dla tej potrzeby.
Wychowanie dziecka niepełnosprawnego to jest tak naprawdę zadanie na całe życie. Jakie pojawiają się trudności, kiedy dziecko przestaje już właściwie być dzieckiem i staje się osobą dorosłą? Często ta niepełnosprawność się pogłębia, a rodzicom czasem przecież też ubywa sił.
Ma pani rację, że inna jest sytuacja związana z małymi czy starszymi dziećmi, a inna jest sytuacja z osobą wkraczającą w dorosłość, która już kończy jakby wiek szkolny. No ja mogę o tym mówić jakby z autopsji, z doświadczenia rodzica. Jeśli jest dziecko małe, no to korzysta z takich czy innych usług służby zdrowia czy jakichś placówek rehabilitacyjnych, Pamiętam, że w Stargardzie przecież był znany w całej Polsce ośrodek rehabilitacji dziecięcej prowadzony przez pana doktora Petriego. Potem jest wiek szkolny, no więc są jakieś systemy oświatowe, które funkcjonują. Mam na myśli albo szkolnictwo specjalne, albo szkolnictwo integracyjne. Natomiast na pewno specyficzny problem pojawia się wtedy, gdy osoba niepełnosprawna kończy jakby wiek szkolny. I nie ukrywam, że takim asumptem do zawiązania, założenia naszego koła była właśnie taka sytuacja. Ja wówczas z żoną, nie tylko jako rodzice, ale pracowaliśmy jako pedagodzy w szkolnictwie specjalnym i widzieliśmy wówczas, ilu absolwentów opuszcza szkołę specjalną i oni nie mieli co robić. Taka sytuacja była również z naszymi dziećmi. Czyli dochodzimy do tego, że jak przysłowie mówi, matka jest potrzebą wynalazku. Więc trzeba było coś zrobić, trzeba było jakiś wynalazek taki myślowy uczynić, aby te osoby miały zajęcie, miały rehabilitację, nie siedziały, jak ja to nazywam, z płaskim nosem przy szybie i nie tylko te osoby, ale ich rodzice nie wiedzieliby, co z tym fantem robić.
I to udało się zrealizować i też usamodzielnić te osoby, prawda? Bo taki był też cel tych działań.
Tak. Ja zawsze podkreślam, że w pierwszej placówce, tej, która 25-lecie obchodzi w warsztacie terapii zajęciowej, mieliśmy początkowo osoby niepełnosprawne, które spełniały jakby wymogi warsztatu terapii, były takie również, które nadawały się potem do środowiskowego domu samopomocy, ale były również takie osoby, które się nadawały do pracy w warunkach chronionych. I cały czas jakby chodziło mi po głowie to, jaki system stworzyć, aby każda z osób z niepełnosprawnością intelektualną, w zależności od swoich możliwości psychofizycznych, znalazła godne miejsce. Tak się zrodziła potrzeba czy koncepcja pracy w warunkach chronionych. To doprowadziło do utworzenia pierwszego w Polsce zakładu aktywności zawodowej. Ale to też było poprzedzone określonymi przygotowaniami, dlatego że koło jakby przygotowując osoby niepełnosprawne do pracy, najpierw założyło i prowadziło OSZON, to w skrócie nazwa, która brzmiała Ośrodek Szkolenia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych. Więc ten jakby OSZON był takim zalążkiem utworzenia pierwszego w Polsce zakładu aktywności zawodowej. I tym jakby sposobem doszliśmy do tego systemu, który nazwany został systemem stargardzkim i nie ukrywam, jest jakby propagowany czy polecany w różnych miejscowościach na terenie kraju. No do tego jeszcze doszło mieszkalnictwo, które w przyszłym roku w grudniu też będzie miało swój jubileusz, bo będzie miało pierwsze mieszkalnictwo 20 lat swego funkcjonowania.
Chciałabym jeszcze poruszyć taki aspekt, ponieważ bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego to jest trudne zadanie, ale wielu rodziców podkreśla, że traktuje to jako powołanie. Byłoby idealnie, gdyby społeczeństwo rozumiało te potrzeby i nasze jako rodziców, ale też naszych dzieci. Uważa pan, że wiele zmienia się na plus, jeżeli chodzi o podejście społeczeństwa do tego tematu? Czy cały czas jesteśmy jeszcze w lesie?
Na pewno z roku na rok są odczuwalne zmiany, ale jeszcze wiele brakuje do tego, co można poznać czy zaobserwować w innych krajach na Zachodzie. Ja nie ukrywam, że przed tworzeniem tych koncepcji poszczególnych placówek i mieszkalnictwa przebywałem w różnych krajach, gdzie obserwowałem, jak to funkcjonuje w innych miejscach. Natomiast ze strony rodziców na pewno to jest traktowane jako powołanie. No, rodzic rodzicowi jakby nierówny. Są również rodzice, i to z przykrością trzeba stwierdzić, którzy to traktują jako jakieś przekleństwo losu, jako jakieś zło, które dotknęło tego rodzica, czy samą osobę niepełnosprawną. Natomiast nie można załamywać rąk, tylko trzeba szukać jakichś rozwiązań, które będą służyły i tej osobie, którą dotknęła niepełnosprawność i służyła rodzicom i całej rodzinie. Nie można też być rodzicem w kategorii klienta, że tylko się oczekuje, że to wszystko będzie podane, tu jakieś klucze do placówek na złotej tacy albo jeszcze nie wiadomo co. Ja zawsze namawiam rodziców, którzy chcą coś tworzyć, przede wszystkim do tworzenia własnej aktywności. Dlatego, że dzisiaj jest duża możliwość tworzenia i funkcjonowania różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń. I najważniejsze jest to, żeby te tworzące się organizacje miały jakiś opracowany program, co chcą zrobić, bo na pewno są ważne różnego rodzaju imprezy rozrywkowe, zebrania jakiejś zabawy, jakieś choinki, jeszcze nie wiadomo co, ale to jest tylko okazjonalne. Natomiast osoba z niepełnosprawnością, no, ona ma tę niepełnosprawność i no niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że będzie miała tę niepełnosprawność. I zawsze trzeba myśleć perspektywicznie, co będzie za miesiąc, za rok, za 10 lat. Jeśli by mnie pani dzisiaj spytała, co ja postrzegam jako taką perspektywiczną trudność na przyszłość, no to z perspektywy tych jubileuszy powiem, że starzenie się. Ja z radością śledzę taką aktywność, która się wytwarza w lokalnych środowiskach, jeśli chodzi o wiek seniora. Przecież popatrzmy na te nasze placówki. Jeśli ktoś był przyjęty na przykład do warsztatu terapii zajęciowej i miał 20 lat, to ma dzisiaj 45. A rodzic jak miał na przykład 40, to ma 65. Mhm. I to dzisiaj postrzegam jako chyba największy problem, mianowicie znalezienie się tych uczestników placówek, lokatorów mieszkalnictwa, znalezienie się z roku na rok w sytuacji tej senioralnej, i zastanowienie się i przez prowadzących te formy, te placówki nad tym, jak iść do przodu jakby z tym starzeniem się, z tym wiekiem senioralnym.
I to jest wyzwanie na przyszłość.
To jest wyzwanie na przyszłość i była pani uprzejma mnie spytać o spojrzenie z perspektywy tych 25 czy 20 lat. Na całość tego problemu. No więc ja spoglądam nie tylko przez pryzmat swego wieku, czy wieku moich dzieci, ale patrzę przez pryzmat upływającego czasu. 20, 25 lat, no wszystko fajnie, tylko co za następne 20 albo 25 lat i to jest problemem.
Ma pan o czym myśleć w każdym razie.
No chciałbym, żeby nie tylko ja o tym myślał.
Bardzo dziękujemy i tego życzymy, żeby jakieś rozwiązanie się znalazło, ale to skoro jesteśmy przy życzeniach, to ja jeszcze zapytam, czego pan życzy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przecież już za kilka dni.
Ja życzę osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom i rodzinom, żeby wszyscy z zadowoleniem podchodzili do tego, z czego mogą korzystać. Dlatego, że nie zawsze i nie wszystkim przychodzi jakby taka refleksja, że to jest, że to funkcjonuje, że ktoś to stworzył. Jaka jest korzyść z tego pobytu czy z zamieszkiwania? Życzę, żeby każdy, nie tylko z okazji jubileuszu czy tego dorocznego święta, ale tak nawet na co dzień, wieczorem przed snem, zastanowił się nad tym, jaka jest korzyść, którą no, ktoś wnosi, niesie na rzecz osób niepełnosprawnych, bo to nie może być spoglądane przez pryzmat tego, że coś się należy i czy ktoś będzie na to patrzył życzliwie, czy nie będzie patrzył życzliwie, to po prostu to się należy. No to nie można tak na to patrzeć, bo kiedyś jeden mądry człowiek powiedział, że należeć to się może tylko krew, pot i łzy. Więc my patrzmy przez pryzmat radości. Nie przez pryzmat tego, co spotkało osobę niepełnosprawną, tylko patrzmy przez pryzmat radości, co ta osoba codziennie dostaje. Jaką radość dostaje z pobytu w placówce, z zamieszkiwania, z pracy, z usamodzielnienia się. Chciałbym, żeby każdy się z tego cieszył.
I mamy piękną puentę. I tego optymizmu życzymy.
Dziękuję pani.
Bardzo dziękuję. Kazimierz Nowicki dziękuję. Był moim gościem.